że chciałem stąd zejść, ale jakoś tak nie udało się. Tak, chciałbym dzisiaj takim tematem się zająć, jakim jest powołanie. Jak patrzę na przestrzeni czasu wstecz, to widzę, że nierzadko się zdarza, że właśnie o tym mówię. I chciałem się tego na chwilkę wytłumaczyć. Kiedyś dla mnie jakimś takim odkryciem stała się taka prosta myśl, że Bóg jest Bogiem, który powołuje. Dla nas to jest jakby oczywiste może, ale tak nie musiałoby wcale być. Wśród pogańskich bożków nie brakowało takich, którzy po prostu istnieli i oczekiwali jakiejś tam formy uwielbienia. Natomiast Biblia odkrywa Boga, który jest Bogiem powołującym człowieka. Dla siebie, ale do czegoś. Do jakiegoś konkretnego działania, do jakiejś postawy. I tak jest w Starym Testamencie, a tym bardziej widzimy to w Nowym Przymierzu, w powołaniu, które przyniósł Jezus Chrystus. To powołanie, które Jezus przyniósł, było bardzo radykalne, dlatego że On do ludzi, którzy Go słuchali, mówił: pójdź za Mną. I to dla nich bardzo często oznaczało pozostawienie w bardzo taki fizyczny sposób swojego starego życia, bo zostawiali swoje zawody, bo chodzili za Nim, a więc nie swoimi starymi ścieżkami. No i oczywistą sprawą jest, że Bóg powołuje nas dzisiaj w ten sam sposób. Chociaż fizycznie nie przemieszczamy się w jakieś inne miejsce najczęściej, chociaż tak też bywa, to jednak, jak mówi Biblia, całe nasze życie ma być nowe. Całe. Ma być zupełnie odmienione. Nowe, a więc dla Boga. I to dotyczy wszystkiego, wszystkich sfer. Ponieważ skoro ja cały jestem Boży, to też i wszystko, co mam, czym dysponuję, też jest Boże. Prawda? I zawsze mówimy o tym, pieniądze i czas, jakieś zdolności i rzeczy, które posiadamy, tak aby to wszystko mogło Bogu służyć. Natomiast fakty są chyba takie, kiedy spojrzymy na własne życie, ja mogę tak powiedzieć o swoim, że nie zawsze tak się dzieje. Nie zawsze przyjmujemy tak szeroką perspektywę na to powołanie i nie zawsze ono wszystkich sfer naszego życia dotyczy, a też i w końcu bywa tak, że czasami tak się już dzieje, ale po czasie jakoś wyrywamy pewne rzeczy Bogu z powrotem, wracamy częściowo do pewnego starego sposobu myślenia, do starych, utartych zwyczajów i jakoś to wszystko się kręci trochę po staremu. Dlatego mam takie przekonanie, że warto mówić bardzo dużo o powołaniu. Po to, żeby ono było mocne, po to, żebyśmy byli świadomi tego, jak mam żyć, jak mam dobrze biec. Oczywiście bardzo często, kiedy czytam o różnych bohaterach, to nazwijmy Starego Przymierza, to właśnie widzę w tym, za co nazywamy ich bohaterami, ich postawę na powołanie, które Bóg przed nimi położył. To najczęściej właśnie tak wygląda, że Bóg przychodzi do nich z konkretnym powołaniem, a oni stają się mężami wiary, czy tam kobietami wiary. Stają się ludźmi wiary i właśnie dlatego, że w taki, a nie inny sposób reagują na Boże powołanie. Że taka, a nie inna jest ich odpowiedź. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli człowiekowi, który nazywał się Gedeon. Sędzia w Izraelu, wybawca Izraela w trudnych czasach, bohater z prawdziwego zdarzenia. W Liście do Hebrajczyków opisany jest jako jeden z tego obłoku świadków, którzy dla swojej wiary zyskali bardzo chlubne świadectwo. A więc bardzo dobry przykład do naśladowania. Cała ta, nazwijmy to, chwalebna historia Gedeona to zaledwie 3 rozdziały Księgi Sędziów. 6, 7 i 8. I w gruncie rzeczy, gdybyśmy tak się przyjrzeli temu, to tam są zawarte 2 historie. Pierwsza to historia powołania i druga to historia jednej zwycięskiej bitwy. W takim jakby epilogu jeszcze dowiadujemy się 2-3 informacji bardzo skrótowo. Ale głównie to jest powołanie i jedna zwycięska bitwa. A więc tutaj przede wszystkim jest ten przykład dla nas. Jeżeli mamy zaczerpnąć przykład z historii Gedeona, to właśnie tutaj musimy szukać. I chciałbym dzisiaj przede wszystkim na temat właśnie powołania coś powiedzieć. Dlatego, że wydaje mi się, że kluczowy moment, jeżeli chodzi o życie Gedeona, o jego bycie bohaterem wiary, to właśnie jego odpowiedź na Boże powołanie. To, co się stało dalej, czyli to wielkie zwycięstwo, ten wielki przełom, odmiana nie tylko jego życia, ale życia Izraela w tamtych czasach, to jakby już konsekwencja tej postawy Gedeona w czasie powołania. I po pierwsze, chciałbym, żebyśmy przyglądali Gedeonowi, jakie były okoliczności jego życia, ale też jak odpowiedział właśnie na Boże powołanie. A po drugie, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak wygląda, może wyglądać, jak pewnie wygląda współczesny Gedeon, żeby tak sobie to ująć. Kto to jest i jak odpowiada na Boże powołanie? Czego może nauczyć się od tego Gedeona z Księgi Sędziów? Nie chcę jakoś dużo skupiać się na okolicznościach. Znamy tą historię. Pamiętam, kiedyś też mówiłem na ten temat. Sytuacja była trudna, ale tak myślę sobie, zawsze chyba jest trudna. Nam ludziom nigdy nie jest lekko, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze subiektywne postrzeganie spraw. Izrael żył generalnie w sytuacji, w której był najeżdżany regularnie przez plemiona nomadów, którzy przybywali ze swoimi namiotami, ze swoim dobytkiem. I tam, gdzie przybywali, tam niszczyli wszystko, ponieważ tam żyli, zabierali co było, jedli, pustoszyli ziemię, innymi słowy, i szli dalej. Są wręcz przyrównani do szarańczy, co nam przywodzi na myśl współczesną plagę, w Afryce zwłaszcza. Te plagi się pojawiają co kilka lat, czasami co roku na mniejszą skalę. Pamiętam, kiedyś mówiłem o tym, że takie chmary szarańcze są gigantyczne, one potrafią mieć po kilkadziesiąt kilometrów. Jakaś najdłuższa miała ponad 200. Oceniane są na dziesiątki miliardów owadów. I one, kiedy opadają na zboża, na jakieś tam inne zasiewy, po prostu nie zostawiają niczego po sobie. Izraelici, żeby przetrwać tą trudną sytuację, po prostu chronili się. Chronili się w jaskiniach, jak czytamy, w jakichś grotach skalnych. Tam też chowali to, co mieli, żeby ukryć to przed najeźdźcą. I było to życie w stresie, ponieważ właściwie nie wiedzieli, kiedy coś złego może się stać. Życie w strachu, ponieważ nie mieli możliwości właściwie stawić czoła wrogowi, był silniejszy. Życie w utrudzeniu, ponieważ pracowali i pracowali, a duża część owoców tej pracy po prostu była konsumowana przez kogoś innego. I w poczuciu beznadziei, bo nie potrafili odmienić tej sytuacji. Jednocześnie jest też taka ważna myśl tu zawarta, że tak naprawdę, i to jest chyba pierwszy werset 6 rozdziału Księgi Sędziów, że tak naprawdę Izrael cierpiał w konsekwencji grzechu. Tego, że odwrócili się od Boga. Te ciosy zadawane przez wroga, tak można powiedzieć, były konsekwencją duchowej ciemności, która była w Izraelu. Ich własnych grzechów. I w takich okolicznościach Bóg powołuje Gedeona. Powołuje go bardzo prostym powołaniem, wezwaniem. Mówi: wybaw Izraela. Wybaw Izraela. Odmień tą fatalną sytuację. I teraz, jaka jest odpowiedź Gedeona? Na samym początku widzimy, że ma wymówki. Ma właściwie dwa takie główne źródła wymówek. Pierwszym z tych źródeł jest sam Bóg, a drugim jest on, Gedeon. A więc po pierwsze Gedeon mówi, jeżeli Bóg z nami, więc podważa takie stwierdzenie, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego sytuacja jest tak ciężka? Dlaczego Bóg czegoś nie robi? Dlaczego nie ingeruje? Dlaczego żyjemy w takiej trudnej rzeczywistości, jeżeli Bóg faktycznie jest z nami? A po drugie, to się też z tym wiąże, mówi, gdzie są Boże cuda? Słyszeliśmy o nich, słyszymy, że miały miejsce, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, no ale patrzymy dookoła i nie ma tych Bożych cudów. Nie ma się czego uchwycić. I tak pomyślałem sobie, że to właściwie właściwie sprowadza się do takiej myśli, że Bóg nie jest oparciem. Że nie ma podstaw, żeby Bogu zaufać. I po drugie właśnie Gedeon wskazuje na samego siebie, mówiąc, że jest złym kandydatem. Dlatego, że jest z najbiedniejszego rodu, dlatego, że jest najmłodszy w tym rodzie. I nie sądzę, żeby to była kwestia jego niskiej samooceny. Myślę, że nadmiernie czasami psychologizujemy ten fragment i myślimy, że Gedeon tak o sobie myślał, że jest taki mały, że jest taki niezdolny. A tymczasem były to pewne fakty jednak. Dlatego, że wybawca narodu musi mieć jakiś atut w ręku. Musi mieć jakąś siłę przebicia. Na przykład bogactwo albo pozycję. Kto posłucha chłopaka z biednego domu? Kto za nim pójdzie? Kto zdecyduje się na tak wielki krok, jak stanięcie do walki z silniejszym przeciwnikiem, jeżeli za wodza będzie miał kogoś, kto jest biedny i słaby? Kto nie ma siły przebicia? W przypowieściach, nie wiem, czy pamiętacie, jest taka myśl zawarta, właściwie taka historia opowiedziana o pewnym mieście, które było zaatakowane przez jakiegoś króla, oblężone i nie było możliwości, aby je wyratować, ale był tam jeden człowiek, który miał taką wiedzę, taką mądrość, że mógłby uratować to miasto. Pamiętacie? Na czym polegał problem? Na tym, że on był ubogi i nikt go nie słuchał. I to jest rzeczywistość Gedeona. Gedeon czuje, że nie ma siły przebicia. Co Bóg na te dwie wymówki? No nie brzmią najgorzej. Myślę, że rozumiemy je. Niestety czasami zbyt dobrze chyba je rozumiemy. Bóg przede wszystkim odpowiedział Gedeonowi takim stwierdzeniem. Ponieważ ja będę z tobą. Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków. Ponieważ ja będę z tobą, wybawisz naród. I widzę w tym, że Bóg jakby nie wdaje się z Gedeonem w dyskusję. Ani się nie tłumaczy przed nim, dlaczego jest taka trudna sytuacja, dlaczego niczego nie zmienia, dlaczego nie czyni cudów. Ani nie próbuje jakiegoś rzucić nowego światła na Gedeona samego i pokazać mu, że nie jest aż taki słaby, że powinien o sobie inaczej myśleć. Bóg się o tego nie odnosi. On mówi, ponieważ ja będę z tobą. A więc wszystko rozbija się o Boga i o wiarę w Boga. To jest właściwie podsumowanie tego. I najkrócej to jest tak. Wierzysz, idziesz. Nie wierzysz, nie idziesz. Wiara. Jak tak żyjemy z Bogiem, to odkrywamy, im dłużej z Bogiem żyjemy, tym bardziej odkrywamy, że od samego początku, aż do samego końca, wszystko w naszym chrześcijańskim życiu jest kwestią wiary. Wszystko się sprowadza do wiary. Albo się opieram na wierze i wtedy idę do przodu, albo odrzucam wiarę i mówię nie, potrzebuję czegoś innego, czegoś bardziej namacalnego. I wtedy niestety stoję w miejscu. To jest, dla mnie to jest kluczowy moment w historii powołania Gedeona. Właśnie wtedy, kiedy Bóg mówi do niego, ponieważ ja będę z tobą. To jest kluczowy moment i tutaj okazuje się jego, w cudzysłowie, jeżeli tak można powiedzieć, wielkość. Kiedy Gedeon prosi Boga o dwa znaki, jeden o jeden wcześniej, drugi później, pamiętacie pewnie, nie patrzę na to jak na niewiarę. Nie patrzę na to w ten sposób, że on testuje Boga. Pamiętacie, jest pierwszy znak, tak żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Gedeon przynosi ofiarę z pokarmów i składa ją przed aniołem, z którym rozmawia. I ma miejsce cud, ponieważ anioł wyciąga swoją laskę i ta ofiara spala się. A trochę później już, wyraźnie później już przed tą pierwszą bitwą, drugim znakiem jest runo, które Gedeon zostawia na klepisku i tak przed Bogiem stawia, że jednego dnia rano chce, żeby runo było suche, a dookoła klepisko mokre od rosy, a kolejnego odwrotnie. Kiedy się temu przyglądam, to i z perspektywy też i naszej sytuacji, i sytuacji Gedeona, to patrzę na to tak. Gedeon upewnia się, że to, co słyszy, to jest Boży głos. Że to, co do niego dociera, to jest Boża wola. Oto dlaczego przed Bogiem stawia tą prośbę o znaki. Nie mówi tak, jak czasami myślimy my o tym. Nie mówi tak, odrzucam wiarę i żądam znaków, dowodów i argumentów. Ale mówi, stoję w wierze, ponieważ ja z tobą będę, wystarczy mi. Tylko chcę być pewny, że słyszę twój głos. Chcę być pewny, że to jest twoja wola. Że nie będę się wybierał z czymś, co nie pochodzi od ciebie. A kiedy już ma pewność, kiedy wie, że to Bóg, kiedy rozpoznaje w tym Boga, to Gedeon się już nie waha. I to jest piękne. Gedeon się już nie waha. Chociaż mógłby mieć jeszcze wiele pytań, chociaż pewne stare wątpliwości czy okoliczności się pewnie nie zmieniły, to Gedeon się nie waha. Ponieważ widzi, że nie ma innej możliwości, jak oprzeć się na wierze, więc opiera się na wierze. I to jest kluczowy moment w historii powołania. Tu się okazuje jego wielkość. I od tego momentu widzimy zwycięzcę. Widzimy bohatera, widzimy człowieka wiary. I widzimy zarazem coś więcej jeszcze. Bo to nie tylko perspektywa Gedeona przecież i postawienie jego jakoś wysoko, ale widzimy realizację Bożej wizji w Izraelu. Wizji, która jest piękna, która jest dobra, której każdy by sobie życzył i pragnął. Gdybyśmy wyszli kawałek dalej poza tą reakcję Gedeona, która, jak mówiłem, jest, myślę, kluczowa, to jeszcze widzimy, że jego wiara przekłada się od razu na dwie rzeczy. Po pierwsze na jego posłuszeństwo, a po drugie na namaszczenie. I tak bardzo krótko. Posłuszeństwo to oczywiście odpowiedzialność człowieka. To nie jest kwestia Boga, ale tego, który wierzy. Bo wiara zawsze się przekłada na posłuszeństwo. Przynajmniej ta wiara, o której mówi Biblia. W wierze nie idzie o teorię, o pewną zgodę w sercu, w środku, w umyśle, o potaknięcie, ale o przejęcie też i woli, prawda, decyzji. Gedeon po raz pierwszy okazuje posłuszeństwo, kiedy Bóg każe mu zburzyć ołtarz Baala. Pamiętacie pewnie tę historię. Gedeon właściwie chyba zawsze od urodzenia pewnie żył w cieniu tego ołtarza. Dlatego, że on był w domu jego ojca. I być może nie widział w ogóle problemu, być może się przyzwyczaił do tego, że ten ołtarz tam jest, a być może nie miał motywacji, nie widział sensu, nie widział jakiejś celowości, żeby coś z tym zrobić. Natomiast rozpalony wizją Bożego powołania burzy ołtarz Baala i buduje ołtarz dla Boga. I ta druga rzecz, namaszczenie, właściwie można też powiedzieć, że ono się bierze wprost z posłuszeństwa. Dla człowieka wiary, jeżeli tylko okaże posłuszeństwo, namaszczenie jest czymś oczywistym. Bóg nie mógłby go zostawić bez tego. To jest odpowiedzialność Boga. Tego oczywiście człowiek już nie może wyprodukować, ale jest to ta część, nie wiem, układu, przymierza, którą wypełnia Bóg. I widzimy w Piśmie Świętym, że Bóg wypełnia ją wiernie. Kiedy Gedeon zburzył ołtarz Bożka, to naciągnął przeciwnik. I można by sobie zadać pytanie, co teraz będzie. Prawda? Bo do tej pory jakby wszystko to funkcjonuje tylko w sferze wiary i w sferze prywatnego życia Gedeona. Ale czy będzie coś, czy wyniknie z tego coś bardziej obiektywnego? I czytamy o tym w Księdze Sędziów w 6 rozdziale, 34 i 35 werset. Księga Sędziów 6, 34, 35. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manassesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów, do Naftalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. I to jest pierwszy cud w tej historii. Cud zresztą, można powiedzieć, bardzo normalny, bo nie ma żadnego cudownego wydarzenia. Ale jednak wokół tego najmłodszego, z najbiedniejszej rodziny, który nie widzi takiej możliwości, żeby stanął na czele ludzi, zbiera się tłum, zbierają się kolejne rody, kolejne pokolenia. A jakie jest wytłumaczenie tego? Jest bardzo proste i od tego zaczyna się ten 34 werset, kiedy czytamy, że Gedeona ogarnął duch pański. To jest właśnie to namaszczenie. To namaszczenie, które jest nad wierzącym Gedeonem, sprawia, że to, co było niemożliwe, staje się możliwe. I to jest właśnie początek zwycięstwa i początek wypełnienia tej wielkiej i pięknej Bożej wizji dla narodu. A więc tyle, jeżeli chodzi o Gedeona. Najkrócej można powiedzieć tak. Pomimo argumentów przeciw, Gedeon przez wiarę przyjmuje Boże powołanie. Konsekwencją wiary Gedeona jest z jego strony posłuszeństwo, a ze strony Boga namaszczenie. I w ten sposób to, co niemożliwe, staje się możliwe. I Bóg wybawia Izraela. Ma miejsce przełom. Dzieje się coś pięknego, coś wyczekiwanego przez wszystkich. Tych, którzy wcześniej, wtedy wołali do Boga i tych, którzy w ogóle nie byli zainteresowani Bogiem. Przychodzi Boże zwycięstwo dla ich życia. Przychodzi nawrócenie dla tego narodu, który się wtedy do Boga zbliża. No więc czas na to, żebyśmy przyjrzeli się nam trochę i spróbowali jakoś zaczerpnąć naukę z tego przykładu. Tak jak już powiedziałem na początku, Jezus Chrystus nadal powołuje człowieka. I to nawet więcej, bo to powołanie wydaje się być bardziej radykalne. On dotyczy jakby całego życia, które staje się nowe. W Starym Przymierzu czasami byli ludzie powoływani do jakiegoś jednego dzieła. A tutaj jakby wszystko staje się nowe. Nowe życie. Nowa droga. A też i na znacznie większą skalę niż wtedy. To, co kiedyś było dla jednostek, czytamy, nie było proroctwa, nie było widzenia, nie było słowa od Pana, tylko tam był prorok, tam był jakiś namaszczony mąż Boży i tak to wyglądało. A tymczasem tutaj jest zupełnie inna sytuacja. To, co padło na początku pierwszego kazania, kiedy się zrodził Kościół. Kiedy Piotr powiedział, tutaj jest to, co było zapowiedziane. Wylejemy Jego Ducha na wszelkie ciało, na wszystkich, nie na jednostki, ale na wszystkich. I dzisiaj Bóg powołuje wielu Gedeonów. Dzisiaj powołuje cały Kościół. Dzisiaj cały Kościół to jest zgromadzenie Gedeonów. To jest zgromadzenie mężów wiary. To jest zgromadzenie namaszczonych. Porównanie okoliczności życia Gedeona do naszego, pomimo oczywistych różnic, w ogóle nie jest trudne. Bez Midiańczyków, bez ich bydła, bez szarańczy, ciągle wiemy, co to jest stres, co to jest strach, co to jest utrudzenie, co to jest poczucie beznadziei. Jest tego wiele przyczyn. Prawdę mówiąc, w wielu krajach, w różnych częściach świata są one różne. Może chętnie byśmy sięgnęli do Chin albo do Indii i powiedzieli, no tam to jest sytuacja trudna, faktycznie może nie ma najeźdźcy z zewnątrz, ale Kościół czy wielu ludzi musi się obawiać jakiegoś reżimu czy jakichś ideologii takich agresywnych. Ale my sami przypominamy sobie o tym sami, bardzo często dzisiaj też to padło. Żyjemy w czasach bardzo niestabilnych, bardzo trudnych, kiedy takie podstawowe wartości jak rodzina, praca i dobytek, takie fundamenty dla pewnej stabilizacji człowieka, który tu żyje na ziemi, są dużo bardziej chwiejne, dużo mniej przewidywalne niż to jest dla nas bezpieczne. Rodziny źle funkcjonują, rozpadają się. To jest często czymś normalnym i wielu ludzi nie ma takiej pewności, że w związku, w którym są, będą funkcjonować do końca życia. Praca wielu ludziom nie pozwala samodzielnie się utrzymać. Co już słyszymy, że padają duże firmy, naraz wiele osób traci pracę. To, co dzisiaj już słyszeliśmy, giełda jest niestabilna i teraz człowiek inwestuje w swoją przyszłość, odkłada jakieś pieniądze, na emeryturę na przykład i zastanawia się, czy to w ogóle ma sens. Czy to, że odejmuje sobie dzisiaj od ust, ma sens z perspektywy przyszłości? Czy będzie miał więcej, bo te odkładane pieniądze cokolwiek przyniosą? Albo może stracą na wartości? Na co dzień też korzystamy z tylu dóbr, tak to sobie nazwijmy, czasami wątpliwych zresztą, że koszty utrzymania są tragicznie wysokie. Nawet w takim społeczeństwie jak Polska, w którym kryzys funkcjonuje, ale może nie jest aż tak tragiczny jak w jakichś innych miejscach, gdzie nie ma takiej sytuacji fizycznie dla nas niebezpiecznej, jest trudno. Taki jest dzisiejszy świat. Nawet ludzie inteligentni, zaradni, pracowici z miesiąca na miesiąc mogą stać się ofiarami kryzysu, jakiegoś nowego trendu na rynku konsumenta, tak? Albo choćby globalizacji. I ten sektor rynku, który dzisiaj świetnie funkcjonuje, jest dochodowy i z którego się wielu utrzymuje, za dwa lata może nie istnieć albo być szczątkowy. Jako jednostki żyjemy wszyscy w takiej sytuacji. I mamy takie poczucie gdzieś w środku, wielu z nas, że nie jesteśmy w stanie kontrolować czegoś takiego jak ogólnoświatowe zjawisko. Jak kryzys na skalę światową. I w tym wszystkim gdzieś jest wiele takiego ciężaru i utrudzenia i stresu. Nie mówię tego po to, żeby wyjść na jakiegoś filozofa współczesności, ale po to, żeby nam pokazać, że jest nam ciężko i czasami właśnie dlatego, że jest nam ciężko, nie potrafimy się odnaleźć w sytuacji Bożego powołania. Właśnie dlatego. A tymczasem historia Gedeona pokazuje nam, że to jest normalne, że właśnie w takich okolicznościach Bóg powołuje. Że Bóg powołuje ludzi, którzy są w trudnej sytuacji sami, którzy nie za bardzo mogą sobie pozwolić na to, żeby nagle porzucić wszystko i stać się wybawcą dla innych. Ja myślę, że mamy takie trochę skrzywione Hollywoodem, trochę skrzywiony Hollywoodem obraz powołań biblijnych. Nie wiem jak wy, ale mnie często te sceny powołania wydają się takie epickie. Gdzie Gedeon gdzieś tam w tłoczni, w takich kultowych okolicznościach, coś tam ma na środku, jakiś cep w ręku, jakaś pszenica tam leży, światło pada pod jakimś kątem i on, zlany potem, muskularne ciało, tam gdzieś coś tam klepie tą pszenicę. I pojawia się nagle anioł i to wszystko jest po prostu jakaś muzyka w tle, po prostu niesamowite, ciarki człowieka przechodzą i człowiek ma wrażenie, że gdyby tam był, to z miejsca by za Bogiem poszedł. Zrobiłby wszystko, co trzeba. W pojedynkę by Izraela wybawił. Takie mamy czasami wrażenie. Odnośnie wielu postaci biblijnych i wielu sytuacji. Natomiast współczesna wersja powołania Gedeona, jaka by musiała być? Jakiś ubrudzony facet z kluczem francuskim w ręku, który dokręca jakąś śrubkę gdzieś w samochodzie albo w swoim warsztacie. Nie ma w tym nic kultowego. Nie ma w tym nic wzbudzającego jakiś taki dreszczyk emocji. Jest brudno od smaru. Zimno mu jest, bo nie ma pieniędzy, żeby dogrzać garaż. I siedzi tam, dokręca to i myśli, że to mu się czwarty raz zepsuło w tym roku już. I nie bardzo ma jak kupić nowy samochód. Dlatego, że pieniądze, które gdzieś tam zainwestował, to stracił. A oprócz tego trzeba jeszcze utrzymać dodatkowo córkę, która idzie na studia i wyjeżdża do jakiegoś większego miasta. I wiecie, jest ciężko. Już myśli o tym, co jutro będzie musiał zrobić, jakie ma problemy na jutro. Jest zmęczony. Może inny taki współczesny Gedeon siedzi przy komputerze, jest pierwsza w nocy, robi dodatkową fuchę, ponieważ brakuje mu jeszcze na coś tam. I już mu się miesza, już naciskanie te klawisze, co trzeba. I już myśli, że ma po prostu dość tego wszystkiego. To jest współczesny Gedeon, po prostu. Każdego z nas Jezus Chrystus powołuje z jakimś cepem w ręku i z jakimiś problemami w głowie. Taka jest rzeczywistość. Każdy z nas ma coś w ręku, czym pracuje i w głowie tysiące pytań, problemów, wątpliwości, swoich własnych spraw. Nie wiem, co jest twoim cepem. Może klucz francuski, a może długopis. Może komputer. Może telefon. Nie wiem. W różnych warunkach pracujemy, różnymi ludźmi jesteśmy. Nie wiem, jakie problemy masz w głowie. Czy są problemy finansowe przede wszystkim? Czy rodzinne? Czy związane z chorobą kogoś bliskiego? Nie wiem, ale podejrzewam, że takie właśnie, tym właśnie żyjemy. To gdzieś w nas pulsuje. Więc jak wygląda to moje powołanie? Jak ono ma wyglądać? Może za kierownicą, w deszczu, w korku, zmęczony jazdą. Uświadamiam sobie, że Bóg powołuje mnie, żebym ratował ludzi. Że Bóg mnie powołuje, żebym dał się Mu do dyspozycji, żeby można było zmienić rzeczywistość, która jest tragiczna, dlatego że tak wielu ludzi wokół mnie ginie bez Jezusa. Ginie w grzechu. Tak wiele religijności, a tak mało poznania Boga. Taki paradoks, tak jak w czasach Gedeona. Z jednej strony trud religijności, a z drugiej strony takie ubóstwo, jeżeli chodzi o duchowe życie. Bardzo podobna sytuacja. I gdzieś tam właśnie z tym kluczem w ręku, czy z tą kierownicą w ręku, czy gdzieś nad komputerem siedząc, rozumiem to, zaczyna to docierać do mnie, że Bóg mnie powołuje, żebym tą sytuację odmieniał. Żebym stanął w tych Bożych sprawach jako część Kościoła. Nie jestem sam jak Gedeon, jako część Kościoła. Mam tak wiele do zrobienia. Powołuje mnie nas wszystkich wprost, żebyśmy wyszli do ludzi, ale też żebyśmy wewnątrz mogli stworzyć warunki, w których zachęcamy się, w których uczymy się, jak być Jezusowi, w których idziemy za Nim. Bóg powołuje ciebie, który sam nie masz lekko, żebyś wniósł zwycięstwo Jezusa w życie ludzi, którzy Go nie znają. I odkrywamy to, co jest dla nas oczywiste właśnie w tych okolicznościach naszego życia, że nasz czas, choćby go było niewiele już do wykorzystania, nasze pieniądze, choćby też nie było ich za wiele, zdolności, wszystkie rzeczy, które już mamy, że to wszystko jest Jego. Czasami myślimy kategoriami szczególnego obdarowania. To jest też mądrość, bo wiadomo, że ktoś, kto potrafi coś zrobić, czego nie potrafi kto inny, prawda, może to zrobić dobrze. Ale przecież do tego się nie zamyka też moje życie chrześcijańskie, żebym odkrył moje szczególne obdarowanie. To jest ważne, ale to jest tylko część całości, bo cały jestem Boży. I w każdej sferze mojego życia mam żyć dla Niego. Jezus mówi, pociągaj ludzi do mnie. Wybawiaj ich. Tych, którzy mnie nie znają, a też i podtrzymuj tych, którzy są moi. W szerszej perspektywie to jest cały Kościół i to jest nasze zadanie, każdego z nas i nas wszystkich razem. I to jest pewnym kluczem dla naszego myślenia. Czasami nam się wydaje, że powinno być inaczej, a tymczasem taka jest rzeczywistość. I jaka jest nasza odpowiedź w tych okolicznościach? Jaka jest Twoja odpowiedź w tych okolicznościach? Myślę, że większość z nas, dokładnie tak jak Gedeon, ma przede wszystkim te same dwie wymówki. Pierwszą jest Bóg, Jezus Chrystus, a drugą my sami. Ile to razy gdzieś tam w jakichś nieformalnych rozmowach, w pewnym sposobie formułowania jakichś pytań, czy stwierdzeń, jakichś komentarzy, wypływa to, że chodzimy z takim bagażem pytań. Dlaczego jest tak źle? Dlaczego jest mi tak ciężko? Nawróciłem się, dlaczego nie ma takiego przełomu? Dlaczego nie ma takiego przełomu? Gdzie są Boże cuda? Zawsze o nich słyszę, to są gdzieś daleko. Były w historii, są gdzieś w Stanach. Czemu nie ma Bożych cudów? Co by to nie było, gdybym widział Boże cuda? I tak naprawdę to pokazuje, jak mało jest w nas wiary. I drugi źródło wymówek to właśnie my sami. Gdybym miał więcej czasu, gdybym miał więcej pieniędzy, gdybym miał mniej problemów, gdyby w mojej rodzinie się nie działo to czy tamto, gdyby moja praca była inna, gdybym miał inną żonę, gdybym miała innego męża, gdybym ja był inny. Czujemy, że po prostu nie mamy siły przebicia, że tkwimy w tym wszystkim i nie mamy siły przebicia. I to z kolei pokazuje, jak bardzo chcemy liczyć na siebie. Jak bardzo chcemy móc się oprzeć na nas samych, na naszych okolicznościach. I na przestrzeni czasu też jak patrzę, to widzę, że Bóg nie wdaje się z nami w dyskusję. Tak z Gedeonem się nie wdawał. Ludzie, którzy tego typu pytania zadają, dlaczego jest tak źle, dlaczego nie ma cudów, dlaczego nie ma uzdrowień, dlaczego nie mam więcej pieniędzy, dlaczego nie mam innej żony, albo dlaczego moja żona nie jest inna, może tak. Ci ludzie, którzy zadają sobie takie pytania i to ich wstrzymuje, ci ludzie po latach ciągle zadają sobie dokładnie te same pytania. Nic się nie zmienia. Z takimi pytaniami stoimy w miejscu. Jezus powiedział tak, czyńcie uczniami, chrzcząc i ucząc przestrzegać moich słów, a ja jestem z wami zawsze. Tak, Bóg powiedział do Gedeona, ponieważ ja będę z tobą. To Jezus mówi, ja jestem z wami, ja jestem z wami. Więc znów wszystko sprowadza się do Jezusa i do wiary. Nie da się inaczej, nie może być inaczej. Wierzysz, idziesz, nie wierzysz, nie idziesz. Nie da rady inaczej do tego podejść. I to jest kluczowy moment dla nas wszystkich, dla nas, którzy przecież chcemy iść za Bogiem, którzy nawróciliśmy się, którzy chcemy Mu służyć, którzy chcielibyśmy, żeby nasze życie było bardziej zdominowane przez Boga i Jego myśli, Jego powołanie, Jego cele. To jest kluczowy moment. Jedni nie podejmują decyzji, bo mają tyle pytań i wątpliwości i stoją w miejscu, a życie się toczy i zastaje ich takimi samymi po latach. A inni się jednak opierają na wierze i dają całych siebie. I wypełniają powołanie. I zmieniają świat wokół nich. Może nie jest to perspektywa całej ludzkości, ale jest to piękna perspektywa otoczenia tych ludzi. Ci ludzie, mimo tego, że są zmęczeni, mają taką determinację, że potrafią jeszcze wieczorem wykonać taki czy inny telefon, potrafią jeszcze gdzieś tam pójść i modlić się wspólnie z innymi, żeby ich podnieść, żeby ich pobłogosławić. Sami, kiedy czują zwątpienie, kiedy czują rezygnację, to nie zamykają się z książką albo z filmem, tylko idą do zboru i proszą o modlitwę. I czują uścisk brata na ramieniu i wiara w nich wstępuje na nowo. Bo nie mają innej drogi, bo nie chcą żyć inaczej. Ja się boję, że czasami patrzymy na historię Gedeona i ja czasami tak na nią właśnie patrzę. Złapałem się sam na tym, że ona jest właśnie taka nie do końca dla mnie, bo tam jest taki ciąg cudów. Pojawia się anioł, spala się ofiara, potem runo jest mokra, klepisko suche, a następnego dnia odwrotnie. Jak sobie Gedeon powie, tak sobie ma. I mówimy tak, no a więc Gedeon naprawdę usłyszał Boży głos, coś podobnego. To Bóg z nim rozmawiał, oglądał cuda. No, to nic dziwnego, że stał się człowiekiem wiary. Gdybym to ja widział anioła, gdybym to ja te wszystkie cuda oglądał, byłbym gotowy na wszystko. W jednej chwili byłbym człowiekiem wiary. Ale tak naprawdę, jeżeli tak myślimy, po prostu wystawiamy sobie świadectwo tego, że brakuje nam wiary. Gdybym zobaczył cuda, a tak, po prostu biorę Biblię do ręki, czytam w niej, że Boża wola jest taka, że jest taka. No nie to samo. To brzmi tragicznie w tym, że brzmi też trochę śmiesznie, brzmi tragicznie, prawda? Ale może właśnie taka jest prawda. Może jeżeli albo kiedy jesteśmy słabi, bierni, kiedy chybiamy celu, kiedy jesteśmy niezdolni do wypełnienia Bożego powołania, to może właśnie taki jest powód. Może to jest zwykły brak wiary. Może byśmy chcieli to zrzucić na Boga, na jakieś okoliczności życia, ale może to jest zwykły brak wiary, po prostu. Żądamy od Jezusa dowodów, żądamy znaków, żądamy argumentów w takich laboratoryjnych warunkach w domu. Żeby się móc oprzeć na czymś więcej niż na wierze. Żeby nie musieć się opierać na wierze. A tymczasem, czy nie jest tak, że jedyne potwierdzenie dla takiego, a nie innego podejścia do tematu, jedyne, którego potrzebuję, to zapisane w Biblii słowa Jezusa, że moim runem przed Panem, moją ofiarą, którą chciałbym, tym cudem, który chciałbym zobaczyć, jest po prostu czytanie Pisma Świętego, modlitwa, wsłuchiwanie się, co Duch mówi do zboru. I jeżeli odkrywam, że to jest prawda, że tak jest, jeżeli czytam w Piśmie Świętym, że Jezus mnie do tego wszystkiego powołuje, o czym mówimy, do takiego nowego życia. Jeżeli modlę się i mam potwierdzenie w moim duchu, który jest żywy dla Boga przecież, bo Bożym dzieckiem jestem. Jeżeli słucham, co Bóg mówi do zboru i to się potwierdza, to już znam Bożą wolę na pewno. To już nie potrzebuję potwierdzenia, że to Bóg do mnie mówi. Bóg tak mówi. Ale wtedy nie uniknę wiary. Wtedy się muszę właśnie na wierze oprzeć. I tylko z wiary zrodzi się moje posłuszeństwo i tylko z wiary zrodzi się namaszczenie Boże nad moim życiem. Posłuszeństwo oczywiście, tak w przypadku Gedeona, z mojej strony. Bo wiara się zawsze przekłada na posłuszeństwo. I od początku najlepiej widać, czy ona się przekłada, czy nie, na moim własnym przykładzie. Czy radykalnie ja zrywam z grzechem. Najpierw ja, prawda? Potem wychodzę do innych. Czy burzę ołtarz Baala, który gdzieś może w moim życiu jest. I list do Rzymian, 2 rozdział, pamiętacie? Tam apostoł Paweł się zwraca do Żydów i mówi tak, jeżeli ty się mienisz Żydem i światłością dla pogan i wybawcą i jakiś tam używa sformułowań, tak? A ty, który nauczasz, żeby nie kraść, kradniesz, by nie oszukiwać, oszukujesz, żeby nie grzeszyć, grzeszysz. Prawda? To jest właśnie ta myśl. Pierwszym dowodem na to, że ta wiara we mnie jest, że postanowiłem się na niej oprzeć, jest moje posłuszeństwo, w którym najpierw załatwiam swoje sprawy wewnątrz. To jeszcze nie będzie miało wpływu na zewnątrz, obiektywnie na zbyt wiele spraw, ale w moim życiu już będzie przełom. I wtedy przychodzi Boże namaszczenie. Czyli moc Ducha Świętego. To odpowiedzialność Jezusa Chrystusa. I to sprawia, że staje się zdolny wypełnić powołanie, które Bóg ma dla mnie. Na przykład w tym mieście, w Krakowie, tak konkretnie. W tych okolicznościach, w jakich żyję oczywiście i w tych warunkach, w jakich jestem. Naturalnie, niewinnych. Trudno, żeby to było w innych. To jest to przesłanie, które chciałem się z wami podzielić. I zachęcić siebie, ale i was, żebyśmy tak myśleli o Bożym powołaniu i żebyśmy tak myśleli o sobie w tym powołaniu. Żebyśmy zobaczyli siebie, którzy jesteśmy w takiej samej sytuacji jak Gedeon. W takiej samej po prostu. Czy jestem bohaterem wiary? Czy jesteś bohaterem wiary? To od ciebie zależy, nie od Boga. To nie zależy od Boga. Bóg wiarę ma. I na koniec, czasami nam to może umyka. Czasami gdzieś może gubimy to i wtedy też i te nasze zachęty i wiele naszych słów, nasz sposób myślenia stają się takie nijakie, takie słabe jakieś. To, do czego Bóg nas powołuje, to nowe życie, to jest coś, czemu nic nie jest w stanie dorównać. Czasami jakoś tak, nie wiem dlaczego, mimowolnie prezentujemy to samym sobie, a może i innym, jako taką orkę na ugorze. Nie wiem, że mam tak ciężko w moim własnym życiu, Bóg jeszcze chce, żebym taki strany po prostu w środku nocy, gdzieś tam ubrudzony, chwytał jeszcze inne rzeczy i dla Boga resztką sił jeszcze coś robił, nim padnę w końcu. Wtedy się może zlituje nade mną i pozwoli mi odpocząć trochę. Ale to jest zupełnie inna sytuacja. To jest sytuacja, w której nagle zdaję sobie sprawę, że to, co mam tutaj, to tu mogę osiągnąć dla siebie, jest bardzo nijakie. Części z tego naprawdę potrzebuję, bez tego funkcjonować nie mogę. Ale przecież Jezus powiedział, że Bóg o tym wie i zaspokaja te moje potrzeby i zaspokoi. Ale przecież jest tak wiele rzeczy, które są piękne w Bogu. Kiedy jestem gotowy, żeby tą moją perspektywę mojego życia inaczej jakoś uchwycić, to nagle okazuje się, że jest tyle piękna w tym, kiedy jesteśmy razem. Kiedy żyjemy tym, co Bóg robi w naszym życiu nawzajem. Kiedy możemy się podzielić ze sobą tym, jak Bóg zmienił coś, jak nas wyrwał z czegoś, jak odmienia sposób myślenia, jak nas wyrwał z grzechu, jak kogoś uzdrowił, jak dotknął życia osoby wokół nas i nawróciła się. I okazuje się, że znacznie więcej satysfakcji jest dla nas z takiego bycia wśród ludzi Bożych, a też i z wychodzenia na zewnątrz do tych, którzy Boga nie znają, niż z tego, że spędzimy ten czas przy książce, przy telewizji, przed komputerem, gdzieś po prostu izolując się, odpoczywając. Potrzebne są nam chwile odpoczynku. Ale tu chodzi o to, czym tak naprawdę żyję, co jestem gotowy, co jest dla mnie ważne. Co jest dla mnie ważne? W tym, gdzie jest moje serce, znajdę swoją radość i znajdę odpoczynek. Natomiast jeżeli moje serce będzie zupełnie w innych rzeczach, po prostu będę się do tego faktycznie zmuszał i to wtedy na długo nie uda się. Ale jeżeli zobaczę, jak piękne jest to, jaki Bóg ma plan, pomyśl o Gedeonie. O Gedeonie, który zadał w trąbę. Kiedy wokół niego, tego człowieka, którego cała życiowa perspektywa to było klepanie tej pszenicy i chodzenie po jakimś lochu, to była cała jego życiowa perspektywa, której być może nie chciał porzucić, bo mu się wydawała w miarę stabilna. Jaki jest Gedeon potem? Co się dzieje w nim? Czego doświadcza w środku? Jakie emocje są w nim? Ile radości? Kiedy na dźwięk tej trąby zbierają się ludzie wokół niego? Kiedy prowadzi ich do walki? Kiedy widzi, owszem, wyzwania? Kiedy widzi dziwne Boże wskazówki, ale wypełnia je i widzi cuda? Kiedy ludzie wokół niego, chociaż zmęczeni, bo potem czytamy tych 300 idzie dalej, już wykończeni, ale ile w nich musi być radości, ile musi być w tym wszystkim takich pozytywnych emocji, tego zwycięstwa nad wrogiem, takiej pozytywnej rewolucji. Jakie cudowne jest to nowe życie w tych nowych wyzwaniach. Może nawet są większe, może nawet trudniejsze, ale jakie sensowne, jakie satysfakcjonujące. I to jest coś, co ma Bóg dla nas. To jest coś, co Bóg ma dla mnie. To jest coś, co ma dla ciebie. Nawet jeżeli ciężko jest to uwierzyć, to jest jedyne, co możesz zrobić. Jedyne, co mogę zrobić. Uwierzyć, że właśnie tak jest. I pójść za Bożym wezwaniem. Zmieniać nasze decyzje, które są niedobre. Odwracać sposób myślenia z Bożą pomocą. Kochani, zapraszam, wstańmy, módlmy się. Przyjdź do Boga ze swoimi myślami, z jakimiś swoimi wnioskami. Poproś Boga, żeby coś zmieniał w tobie, żeby mógł pomóc ci odmienić twoje życie, żeby to powołanie, które przecież przyjąłeś dla swojego życia, mogło dotknąć też tych sfer, w których widzisz, że po prostu ono nie funkcjonuje. Może to powołanie funkcjonuje w pewnych sposobach myślenia, w tym, że etycznie, moralnie trzymasz się z dala od pewnych rzeczy, ale może nie przełożyło się na to, w jaki sposób wydajesz pieniądze. Może nie przełożyło się na to, jak spędzasz swój wolny czas. Może nie przełożyło się na to, gdzie jest twoje serce. Duch Święty jest tu właśnie po to, żeby pomóc ci, żeby to powołanie objęło całego ciebie. I to się może stać. Panie, ja chcę błogosławić dzisiaj nas wszystkich,